各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Good evening, współpraktykujący. Przedstawiliśmy tutaj do tej pory sporo różnych metod praktyki z taką nadzieją, że każdy tutaj będzie mógł wybrać jakąś z tych metod dla siebie. Ponieważ każdy jest nieco inny, ma inny charakter, inne jakieś predyspozycje, inne zwane korzenie. W związku z tym każdy inaczej na daną metodę reaguje. Inaczej pod jej wpływem, inaczej ona skutkuje. A więc jeżeli taki plus przedstawienia szeregu metod jest właśnie taki, że wtedy jest większa szansa, że każdy będzie mógł wybrać taką jedną główną metodę, którą będzie przede wszystkim stosował. Również przedstawienie kilku takich metod, więcej metod, ma tę zaletę, że poza taką jedną swoją główną metodą można też wtedy wybrać sobie jakąś drugą, taką jakby pomocniczą czy uzupełniającą, którą czasem w niektórych sytuacjach, w zależności od potrzeb, też można stosować. A więc mamy nadzieję, że tutaj na tym odosobnieniu każdy z Was był w stanie jedną z tych metod wybrać jako taką swoją główną metodę i że teraz dysponując wiedzą, w jaki sposób ją stosować i jak może przebiegać tok praktyki z wykorzystaniem tej metody, no będzie mógł ją od tej pory wystosować. Teraz już mając tę wiedzę, zapoznawszy się trochę z taką metodą, pozostaje tylko ją stosować, by dalej się z nią zapoznawać i nabierać doświadczenia w jej stosowaniu. I oczywiście pojawia się pytanie, kiedy stosować taką metodę. Więc jeżeli ograniczymy się tylko do stosowania takiej metody na odosobnieniu, no to powiedzmy przyjeżdżamy tutaj raz w roku, żeby takie odosobnienie przeprowadzić. Nawet jeżeli znacie jakichś innych nauczycieli, inne grupy czy inne ośrodki, darmy, które proponują odosobnienia i będziecie z nich korzystać, to i tak przypuszczalnie będziecie mogli uczestniczyć ze względu na jakieś ograniczenia czasowe czy inne w dwóch albo trzech takich odosobnieniach w ciągu roku. Czyli jakby w związku z tym dobrze jest przyjąć takie podejście, aby stosować, aby praktykować nie tylko na odosobnieniach, nie tylko podczas takich okazji intensywnej praktyki, ale jakby na co dzień, aby na co dzień regularnie stosować te metody i aby starać się uczynić z każdej chwili codziennego życia taką okazję do praktyki. Więc jeżeli chodzi o praktykę w domu, to sądzę, że każdy jest w stanie wygospodarować jakiś czas codziennie na taką praktykę, na jakiś okres praktyki. Najlepiej by tak to zaplanować, żeby wybrać jakąś jedną stałą porę w ciągu dnia i by określić okres praktyki o tej porze. Tak, żeby codziennie była mniej więcej ta sama pora i podobny okres praktyki. Może to być dłuższy okres praktyki, ale niekoniecznie. Może to być jakiś krótszy okres, w zależności od tego, ile mamy czasu w ciągu dnia wolnego na taką praktykę. Albo nawet nie musi to być jeden okres, tylko przeznaczamy na praktykę jakąś ilość czasu w ciągu dnia, ale możemy ten okres podzielić na takie odcinki i wpasować te odcinki w rozkład dnia wtedy, kiedy mamy jakiś wolny czas, kiedy wiemy, że nikt nas nie będzie niepokoił, nie będziemy musieli z nikim rozmawiać, że będzie to czas, w którym możemy być sami, mamy spokój do tego, aby rzeczywiście praktykować. A więc warto ustalić taki czas, taki okres praktyki i uczynić z tego coś regularnego. Jak również traktować to jako okres formalnej praktyki, czyli zachować całą procedurę, która się tutaj niejako odbywa również podczas odosobnienia, czyli usiąść w pozycji medytacyjnej i zastosować te wszystkie procedury, takie jak przyjęcie właściwej postawy, rozluźnienie ciała i tak dalej, i następnie przejść do stosowania metody, swojej głównej metody, z którą jesteśmy zaznajomieni. I w ten sposób ta praktyka, będziemy utrzymywać tę praktykę żywą i będziemy jakoś pogłębiać zażyłość z tą praktyką poprzez codzienne jej wykonywanie. I wtedy ta praktyka może, ten okres praktyki może stać się takim najważniejszym okresem w ciągu całego naszego dnia, może stać się sednem naszego dnia. Oczywiście to nie znaczy, że musimy stawiać na głowie cały plan dnia, możemy zajmować się wszystkimi swoimi obowiązkami, zajęciami jak zwykle, ale jednak dobrze jest traktować ten okres praktyki poważnie. Może nawet traktować to jako najważniejszy taki moment dnia. I wtedy, jeżeli w taki sposób będziemy ciągle powracać do tej praktyki w sposób regularny, będziemy zyskiwać coraz więcej doświadczenia w tej praktyce i nasza znajomość, zażyłość z praktyką będzie rosła. A więc warto w taki sposób tego podejść, w taki sposób zaplanować tę praktykę, aby stała się taką integralną częścią naszego codziennego życia. Praktyka podczas odosobnienia, takiego jak to, z całą pewnością różni się od praktyki takiej na co dzień w domu. Ponieważ tutaj na odosobnieniu jest wiele okresów siedzenia, są one dosyć długie i czasem, kiedy może się zdarzać, że na odosobnieniu napotykamy jakieś trudności, że nawet trudno nam wysiedzieć do końca jakiegoś okresu siedzenia. Pojawiają się różne stany, jakieś nieprzyjemne czy trudne, ale różnica między odosobnieniem, praktyką odosobnieniu, a taką samodzielną gdzieś w domu jest taka, że tutaj siedzimy w grupie i jest w związku z tym takie wsparcie grupy, jest odpowiednia atmosfera i również jakby to generuje pewną dozę takiej determinacji i pomaga nam dotrwać do końca okresu siedzenia, nawet jeżeli jest nam trudno. Tak więc ta obecność grupy, wspólna praktyka ma takie wzmacniające, wspierające działanie. Więc praktykując w domu nie powinniśmy naśladować, starać się jakby naśladować praktyki na odosobnieniu. Czasem ludzie mają taką skłonność po odosobnieniu takiej fali entuzjazmu do praktyki, zainspirowania odosobnieniem, wracają do domu i podejmują takie ślubowanie, no, że będą z tym siedzieć codziennie przez jakiś okres czasu, jakiś długi okres czasu. Ale potem, kiedy próbują to robić, no i być może ich stan umysłu może być jakiś mało stabilny, może być jakieś takie wewnętrzne rozedrganie, no i napotykają trudności w praktyce. Trudno im wytrwać przez taki długi okres, który sobie znaczyli, albo trudno im po prostu rzeczywiście utrzymywać umysł stabilny i klarowny. Trudno im stosować w ogóle metodę. No i wtedy może dojść do jakiegoś zniechęcenia tą praktyką, ponieważ no, nie ma tych takich wspierających elementów, które są na odosobnieniu, które pomagają w praktyce. W związku z tym no, dużo łatwiej jakoś się zniechęcić i ta praktyka może się przerodzić no, w takie zmagania, wielki wysiłek, kiedy ciało i umysł się napinają. I nie tylko nie, jakby nasz umysł nie staje się bardziej spokojny, wyciszony, ale na koniec siedzenia, ponieważ tam zmagamy się i napinamy w tej praktyce, aby jakby wytrwać, no, ten stan naszego umysłu może być jeszcze gorszy niż na początku. Może być jeszcze większe jakieś takie rozedrganie, niepokój. Czy generalnie możemy być bardziej zdestabilizowani niż na początku. A więc warto w związku z tym jakby ustalić. No i jeszcze co się dzieje, ponieważ tak się zmagamy z tą praktyką, więc ten entuzjazm, który mieliśmy na początku, po prostu szybko jakoś wyparowuje. Ta praktyka staje się pewnego rodzaju dręką. Tracimy entuzjazm do praktyki, ponieważ no, zaczynamy ją postrzegać jako coś, jakiś przykry obowiązek, jako coś, co jest narzucone, chociaż sami sobie to narzuciliśmy. No i ta praktyka przestaje przynosić tak naprawdę efekty w związku z tym. I również no, tracimy jakąś pewność siebie, ponieważ no, mam poczucie, że ta praktyka nam się nie udaje. W związku z tym też tracimy jakąś taką swoją jakąś pewność stosowania tej praktyki. Jakąś taką wiarę w siebie, jeżeli chodzi o praktykę. W związku z tym no, nie należy starać się naśladować tego, co robimy tu na odosobnieniu, tylko dobierać te okresy praktyki jakoś realistycznie. To znaczy spróbować zacząć od krótszych okresów praktyki, takie, w których rzeczywiście jesteśmy w stanie zachować przez ten cały okres praktyki jakąś taką stabilność i klarowność umysłu, i okresy, które kończymy jakoś tak zainspirowani, z uczuciem jakiejś radości i entuzjazm, i również wtedy oczywiście nabieram większej pewności w tej praktyce i generalnie stajemy się, no, nabywam więcej doświadczenia. Nie jest to przykry obowiązek, tylko coś, co chcemy robić. A więc to jest istotne, aby w ten sposób podejść do praktyki poza odosobnieniem, aby odpowiednio wyznaczyć czasy siedzenia, odpowiedniej porze i odpowiedniej długości, po to, aby rzeczywiście ta praktyka wykonywana regularnie w odpowiednich dawkach przynosiła korzyści, a nie stawała się jakimś przykrym obowiązkiem i jakimś zmaganiem. Jeżeli chodzi o to dzielenie okresu praktyki na kilka takich krótszych okresów praktyki w ciągu dnia, to taki zwyczaj stosuje się, czy spotyka się w różnych tradycjach religijnych. Na przykład w islamie jest tak, że muzułmanie mają taki rytuał, czy taki zwyczaj takiej praktyki, wykonywania takiej praktyki, takiego rytuału 5 razy dziennie. I za każdym razem ten okres nie jest długi, trwa to od 5 do 10 minut. I takie podejście powoduje, że jakby nie wymaga to jakiegoś takiego jednorazowego nakładu czasu długiego. Jednocześnie jakby tworzy pewną ciągłość, tworzy się taka naturalna ciągłość między tymi okresami praktyki i ona zachowuje pewnego rodzaju taką swoją dynamikę w związku z tym. Innymi, na przykład też w tradycji buddyjskiej, szczególnie w chińskim buddyzmie, jest praktyka, o której mówiliśmy, praktyka recytowania imienia Buddy. I tutaj też szereg ludzi, właśnie adeptów buddyzmu chińskiego, wykonuje tę praktykę i też często wykonują ją wtedy, kiedy mają chwilę czasu, jakiś krótki okres czasu w ciągu dnia, wracając do tej recytacji. I jakby to jest bardzo dobre podejście, ponieważ to, że te okresy są krótkie i są jakoś tak rozprzestrzenione w ciągu dnia, powoduje, że dosyć łatwo je wykonywać. Można to robić w taki dosyć rozluźniony sposób. Nie są one jakieś męczące czy wymagające. W związku z tym no, to są takie krótkie, proste chwile, kiedy można wracać do takiej praktyki, do takiej metody. I coś podobnego możemy robić również ze swoją metodą. Poza okresami takiej formalnej praktyki w domu, możemy jakby w ciągu dnia tak rozsiać te okresy, takie krótsze okresy praktyki, takie nieformalne, bardziej rozluźnione. Jeżeli mamy jakąś trochę wolnego czasu, kiedy wiemy, że nic nam nie będzie przeszkadzać, możemy gdzieś jakby zatrzymać się i wrócić do praktyki, to wtedy możemy wykorzystać którąś z tych praktyk, o których tutaj mówiliśmy. Czy wrócić do praktyki oddychania, świadomości oddychania, czy do właśnie do recytacji imienia Buddy. Jeżeli mamy taką praktykę, można powtarzać mantrę, można nawet wykorzystywać huatou, czyli wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, nie zajętą niczym uwagę, możemy podjąć znowu huatou, wrócić do huatou, recytować je przez jakiś czas. To samo ze świadomością całego ciała. Dlatego też w zasadzie w dowolnej, takiej niezajętej niczym chwili można bezpośrednio się odwołać i wrócić. I to jest doskonałe podejście, ponieważ powoduje, że ta praktyka ma pewien taki swój rozpęd zachowuje. Są to okresy krótkie, niemęczące, w których możemy w sposób całkowicie rozluźniony tą praktykę robić. I dzięki temu jakby ta nasza zażyłość z praktyką się potęguje. Co więcej, kiedy przyjdzie czas, który sobie wyznaczyliśmy w ciągu dnia na taką formalną praktykę, wówczas jakby przejście do niej, jeżeli korzystamy z tej praktyki w ciągu dnia w innych momentach, będzie takie zupełnie naturalne. ponieważ jakby mamy kontakt jakby na bieżąco z tą praktyką, wówczas to, że siadamy do jakiegoś okresu formalnego, dłuższego okresu praktyki, jest czymś całkowicie naturalnym. A więc warto skorzystać z tego podejścia właśnie takiego, w którym korzystujemy każdą wolną chwilę, kiedy musimy się, nie mam żadnych obowiązków, aby po prostu wracać do praktyki, wyciszyć umysł, skupić się i chociażby przez parę minut, na parę minut wrócić do oddechu, czy do świadomości całego ciała, czy do jakiejś innej metody, którą wykonujemy. Jeżeli chodzi o praktykę w domu, to może być tak, że ktoś po odosobnieniu wraca do domu z taką chęcią, żeby praktykować, ale okazuje się, że jest tak zajęty w ciągu dnia i tak różnymi sprawami i tak wyczerpany już na koniec dnia, że nie ma nawet ochoty praktykować. A nawet wtedy można znaleźć różne podejścia, które jakoś mogą temu zaradzić. Po pierwsze można, kiedy wrócimy gdzieś z pracy, ze swoich obowiązków, po prostu najpierw odpocząć, przeznaczyć jakiś czas na odpoczynek, na regenerację, na odzyskanie sił i energii i dopiero potem po prostu usiąść do formalnej medytacji. Inne podejście jest takie, że nawet jeżeli czujemy się zmęczeni czy wyczerpani, to jakby nie zmieniamy tego wyznaczonej pory siedzenia, tylko wysiadamy, przyjmujemy odpowiednią postawę, ale rozluźniamy ciało, ale nie musimy stosować żadnej metody, czyli konkretnej metody. Tylko po prostu przyjąwszy odpowiednią postawę, rozluźniamy ciało i chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, że siedzimy, mieli świadomość, że siedzimy. I nawet jeżeli będzie się pojawiać jakoś wiele przypadkowych myśli, złudnych myśli, być może po całym dniu, jakby w ciągu dnia się dużo rzeczy wydarzyło, i te rzeczy mogą nas, te myśli mogą do nas wracać, sporo jest tych myśli, albo to zmęczenie, ten natłok spraw w ciągu dnia powoduje, że nagromadziło się w nas wiele napięcia, jakieś napięcia fizycznego, napięcia psychicznego, to po prostu nadal staramy się siedzieć, rozluźniać i nie staramy się walczyć z tym, co się dzieje, tylko po prostu utrzymujemy to napięcie, staramy się rozluźniać. W ten sposób jest to świetny sposób, żeby jakoś zregenerować siły, żeby pozwolić temu całemu napięciu, które się zakumulowało w ciągu dnia, jakoś rozładować. Również jeżeli siedzimy przed snem, siedzimy w taki sposób przed snem, to rozluźnienie takie fizyczne i psychiczne też może sprawić, że lepiej będziemy spali, że to całe napięcie nie będzie się przenosić na okres snu, który może być wtedy jakoś niespokojny, mało regenerujący i ten sen będzie jakoś głębszy i również następnego dnia rano obudzimy się bardziej wypoczęci. Jeżeli chodzi o te złudne myśli, to po prostu pozwolimy im przychodzić i odchodzić, nie walczymy z nimi, nawet jeżeli są jakieś takie bardzo silne, czy jest ich wiele. Po prostu nie wdajemy się w nie, tylko zachowujemy świadomość tego, że one przychodzą i odchodzą i też staramy się jakoś rozluźniać psychicznie. I to też powoduje, że te myśli mogą do pewnego stopnia jakoś opaść, osiąść i to też prowadzi do jakiegoś takiego psychicznego rozluźnienia. A więc widać, że nawet jeżeli w ciągu dnia na co dzień jesteśmy jakoś bardzo zajęci czy zmęczeni wszystkimi sprawami, to no, można jednak utrzymać tą ciągłość praktyki. Można stosować różne podejścia, chociażby właśnie takie, że po prostu siedzimy, nie stosujemy żadnej metody, ale mimo to można traktować ten okres takiego siedzenia jako pewnego rodzaju praktykę, ponieważ siedzimy w odpowiedniej postawie, rozluźniamy się, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, więc to też jakoś powoduje, że umysł, ciało i umysł jakoś się rozluźniają i uwalnia się to całe napięcie i zmęczenie. Także tego rodzaju praktyka też ma swoją wartość. A więc jeżeli znamy i stosujemy tego rodzaju metody i podejścia, to możemy sprawić, że w zasadzie cały dzień może stać się takim jednym ciągłym okresem praktyki. I możemy niejako w ten sposób przenieść tę praktykę z odosobnienia do codziennego życia. Sprawić, że każda chwila codziennego życia staje się chwilą praktyki.